Ale dlatego też sięgnęliśmy do Dziejów Apostolskich. Taka księga w Bożym Słowie, zaraz po czterech Ewangeliach, napisana przez ewangelistę Łukasza. W zasadzie on napisał to niejako razem ze swoją Ewangelią razem. My w swoich Bibliach mamy to troszeczkę rozdzielone Ewangelią Jana, ale tak naprawdę powinniśmy to traktować troszkę jako całość. Sięgamy do Dziejów Apostolskich dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie historia o tym, jak Kościół, czyli my, dzisiaj tutaj siedząc, w ogóle się zrodził. Jak to się wydarzyło, że dzisiaj, 2000 lat później, siedzimy w tym gronie i oddajemy cześć Bogu, Jezusowi Chrystusowi, opowiadamy Ewangelię, czyli dobrą nowinę o tym, jak przyszedł na świat, umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał dla naszego zbawienia. I musimy sobie zadać pytanie, jak to się stało i czy to ma sens. Tydzień temu nawet już pytałem, przecież wyglądalibyśmy na bandę gamoni i to nawet apostoł Paweł mówi, gdyby się okazało, że Jezus Chrystus to fikcja, fake, nieprawda albo jakaś zmyślona idea. To by było naprawdę kuriozalne, gdybyśmy tak co tydzień się spotykali tutaj albo nawet jeszcze częściej i próbowali coś z tego wyłuskać. Ale doświadczenie wielu z nas, i uwaga, dzisiaj to słowo jest bardzo ważne, wskazuje na to, że jednak nie bezcelowo się tutaj spotykamy. Że to jednak ma sens. A zaraz dojdę do tego, dlaczego. Czy zdarza ci się, że masz takie poczucie, że Kościół i wiara, albo twoja wiara, już pomijam kwestię tego, czy Kościół jako instytucja cię zawiódł, nie zawiódł, czy nie znajdujesz tam czegoś, co ci jest potrzebne, albo żadnego pocieszenia, albo pokoju. W zasadzie pytanie, czego tak naprawdę szukasz w Kościele? Ale czy twoja wiara, czy twoje życie, przyjmijmy, że jesteś człowiekiem wierzącym i z Panem Bogiem, zawsze cię satysfakcjonuje? Czy odczuwasz takie momenty, albo masz w ogóle permanentne takie przeświadczenie, że z jednej strony tak, jestem osobą wierzącą, ale tak naprawdę co to zmienia w moim życiu? No chodzę do kościoła co tydzień. No być może gdzieś tam dałem trochę pieniędzy, a może po prostu są jakieś rytuały, które przeżywam ze swoją rodziną przy okazji świąt czy innych rzeczy. Czy też po prostu deklaruję się w jakichś ankietach jako osoba wierząca, no bo tak, zostałem wychowany i podoba mi się taka, a nie inna tradycja w naszym kraju. Ale później wracasz do domu. Spotykają cię wszystkie najróżniejsze ciężary i wyzwania. Widzisz, jak rzeczy, które zaplanowałeś dla twojego życia, one wcale nie wychodzą. Dziwisz się swoim zachowaniom, dziwisz się i patrzysz na swój charakter i myślisz sobie, myślałem, że już się tego pozbyłem, a wciąż ranię ludzi wokół siebie, pomimo tego, że tak bardzo się staram. Widzę, jak moje dzieci idą w kierunku, w którym zupełnie bym nie chciał, a w pracy nie mam poczucia, że realizuję coś, co rzeczywiście daje mi mojemu życiu sens i cel. To dosyć paradoksalne, że człowiek, który określa się wierzącym, my sami, ja sam, może nie czuć w takiej sytuacji i nie wiedzieć, gdzie szukać pomocy. To dosyć paradoksalne, że jeżeli powiemy o tym, co znaczy wiara i Kościół, co znaczy właśnie naśladowanie Jezusa Chrystusa w Bożym Słowie i patrzymy nawet na Dzieje Apostolskie, to dosyć takie paradoksalne, że myśląc dzisiaj o tym, często mamy wrażenie takiej miałkości, letniości. Tak naprawdę nie wiem, czy w ogóle moja wiara, czy moje naśladowanie Chrystusa cokolwiek mi daje. Być może to też jest klucz do odpowiedzi na to pytanie, co ma ci dawać. Apostołowie, dlaczego o to pytam? Bo myślę, że to jest doświadczenie każdego z nas, chociaż trochę. Apostołowie są w podobnym momencie, kiedy Jezus Chrystus odszedł do Ojca w niebie. Tydzień temu o tym mówiliśmy, o w niebo wstąpieniu, kiedy Pan Jezus na tym obłoku, którym nie wiemy do końca jak wyglądał, ale apostołowie patrzą i nagle Jezus znika i koniec. Pojawia się obok dwóch mężczyzn, aniołów, ludzi, którzy pytają, na co czekacie, koniec, on jeszcze wróci, ale teraz już dość. I nagle apostołowie zostają sami. Po raz kolejny w zasadzie, bo oni wciąż są karmieni jakąś traumą. Zaraz po tym, jak Jezus został ukrzyżowany i złożony do grobu, oni są w traumie. Właśnie ich Mesjasz został ukrzyżowany, zabity, przecież to miało się pięknie skończyć, cudownie i tak dalej. Królestwo Boże, gdzie to wszystko jest? Nagle okazuje się, że Jezus zmartwychwstaje, więc oni są w ogóle oniemiali, nie wiedzą, co z tym zrobić. 40 dni z nimi przebywa, opowiada im o Bożym Królestwie i nagle znowu odjeżdża. Tym razem może już nie tak traumatycznie, ale jednak odjeżdża, znowu ich zostawia. I chociaż znowu im tłumaczył tak dużo, to oni na koniec tego jego odjazdu znowu pytają, ale to słuchaj, to co, to teraz w końcu będzie już królestwo? To teraz wygonisz Rzymian z naszej ziemi? To teraz będziemy królować razem z tobą tutaj? To teraz nie będziemy już musieli płacić podatków? To teraz już będzie wszystko fajnie i okej, okay, będziemy mogli leżeć do góry brzuchem i będzie tak, jak zapowiedziałeś? I gdyby dobrze się zastanowić, to rzeczywiście Pan Jezus z pewnością, może w duchu, może nie na zewnątrz, łapał się za głowę za każdym razem. O kurczę. Apostołowie są w takim właśnie miejscu, w którym Jezus coś obiecał i powiedział, czekajcie, aż spełni się ta obietnica. Ale kurczę, no ile można czekać? Co tam się ma wydarzyć? Módlcie się, siedźcie razem, czekajcie. I w gruncie rzeczy, wiecie, jakby porównać to, i co tam się wtedy działo? Oni na coś czekali, ale tak naprawdę, no i co teraz? No niby wierzy, no niby rzeczywiście wrócił, no niby potwierdził, że zmartwychwstał, ale co z tego, jak go z nami nie ma? No jak mam sobie poradzić na co dzień? Jak mamy wyjść do ludzi? Jak mamy teraz zacząć życie na nowo? Jaki to ma mieć sens dla nas, jeżeli to wszystko okaże się jakąś taką ideą? Przyszedł, poszedł, pozamiatał, no i co teraz? Gdzie my mamy? Co my mamy? Wiecie, kiedy my czytamy dzisiaj Boże Słowo i czytamy o tym, że Duch Święty przyszedł i rzeczywiście obietnica się spełniła, mamy inną perspektywę, ale oni wtedy jej nie mieli. Oni nie do końca wiedzieli, jak ten Duch Święty wygląda. Co to będzie? Jak to będzie? Jak to będzie wyglądać? Dlatego tak dobrze jest, abyśmy my, jako wspólnota, Społeczność Chrześcijańska Zachód, przypomnieli sobie i przypominali cały czas, żebyśmy zastanowili się, co do Twojej wiary, do Twojego codziennego życia i do naszego Kościoła ma właśnie działanie Ducha Świętego. A wierzcie mi, ma bardzo dużo. I powiem od razu. Pan Jezus został poczęty z Ducha Świętego, Kościół tak samo. A już wam przeczytam, jak to się odbywało. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy w tym samym miejscu, nagle rozległ się szum z nieba, jakby gwałtownie wiejącego wiatru, napełnił cały dom, w którym przebywali, zobaczyli też języki podobne do ognia. Rozdzielały się one i na każdym z nich spoczął jeden, wszystkich napełnił Duch Święty. Zaczęli mówić różnymi językami, tak jak im Duch pozwalał się wypowiadać. A przebywali wtedy w Jeruzalemie mieszkańcy Judei i pobożni Żydzi ze wszystkich krajów świata. A kiedy usłyszeli ten szum, zebrali się tłumnie i zdumieli się, gdyż każdy z nich słyszał, że przemawiają jego własną mową. Chcecie wiedzieć, jak Duch Święty przychodzi do Kościoła? No to proszę bardzo. Wiecie, to byli prości ludzie, rybacy, chodzili za Panem Jezusem, jacyś nieszczególnie, nie wiadomo jak wyedukowani, co zresztą było często widać, a teraz nagle, modląc się, przychodzi coś, czego oni zupełnie nie rozumieją. Nagle każdy z nich może mówić jakimś językiem. Jakimś językiem, który jak się okazuje, kiedy słyszą go inni, najwyraźniej to było w takim miejscu, że nagle wszyscy zaczęli słyszeć, gdzieś tam byli ludzie zebrani, okazuje się, że to są języki, które rozumieją inni ludzie, którzy przyjechali wtedy do Jerozolimy. Skąd u nich by to miało być? Nawet ci ludzie później pytają, ale przecież to są Galilejczycy, to znaczy ci wieśniacy tam z zewnątrz. To jakim cudem oni mówią w takich naszych językach i my wszystko rozumiemy? Co więcej, kiedy apostołowie zaczęli mówić o pięknych, wspaniałych dziełach Bożych, zaczęli prorokować, zaczęli opowiadać o tym, co właśnie się wydarzyło, mówić Ewangelię. Tak, że wszyscy wokół byli zdumieni. Zrodził się coś w rodzaju takiego hałasu, jakiś wicher, jakieś takie wszystkie znaki, które sprawiały wrażenie, że każdy oderwał się od swojego smartfona i nagle spojrzał w ich kierunku i mówi, kurczę, coś się dzieje. Chyba to sfilmuje. Żałujemy trochę, że wtedy tych smartfonów wtedy nie było, co? Byśmy zobaczyli, o co tam do końca chodziło. Niewątpliwie apostołowie stają i zderzają się przed sobą z czymś, czego zupełnie jeszcze wcześniej nie doświadczyli, nie widzieli. Owszem, Pan Jezus ich wysyłał. Na przykład mówił, że teraz daję wam moc Ducha Świętego i będziecie iść i mówić, i oni wracają, o, słuchaj, no nawet demony są nam posłuszne i tym podobne. Ale to nie było coś, co z nimi zostało. Dlatego Pan Jezus mówił, że kiedy odejdę, ja muszę odejść, żeby Duch Święty przyszedł i żeby przekonywał was o prawdzie i doprowadzał do mnie jeszcze dalej i żeby został wylany właśnie na całe stworzenie. Gdzie się znajdujemy, słuchajcie? To są tak naprawdę dożynki. Pięćdziesiątnica to nic innego jak dożynki. Oni się cieszyli, że tam, wiecie, dziękowali Panu Bogu za zbiory, dziękowali za objawienie na górze Synaj, za 10 przykazań. Zjeżdżali się z najróżniejszych stron. Ja nawet sobie wypisałem. Oni byli tam z Iranu, z Turcji, z Iraku, z Arabii Saudyjskiej, dzisiejszych takich, z Kuwejtu, z Afryki Północnej, z Grecji. No tam po prostu się zjechało, no naprawdę, no cała śmietanka. Wszystko Żydzi, pobożni z diaspory przyjechali po to, żeby właśnie na te święta być w Jerozolimie. No i wszyscy muszą się zmierzyć z tym rodzajem wspaniałego cudu, ale to nie wszystko. Wydaje się, że jeszcze ważniejsza część następuje później i pozwólcie, że chociaż troszkę wam będę to po kawałku odkrywał. Wtedy wystąpił Piotr w otoczeniu 11. Donośnym głosem powiedział: Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, posłuchajcie uważnie, co wam powiem. I wiecie co? To już jest ważne. Piotr, ten gwałtownik, ten człowiek, który o mało, gdyby Pan Jezus nie był Panem Jezusem, to Piotr by mu schrzanił robotę tutaj na ziemi, naprawdę, słuchajcie. Piotr robił tyle błędów i popełniał ich tak mnóstwo, a jednocześnie miał tak gorące serce i żarliwe, że Pan Jezus mówił, słuchaj, no to wiesz, ty jesteś skałą, na której zbuduje Kościół. W związku z czym mamy tutaj takiego Piotra, który jeszcze przed chwilą zaparł się Jezusa i płakał przed Nim, który zupełnie nie rozumie, gdzie Pan Jezus odszedł i co się właśnie wydarzyło. I ten Piotr wyskakuje przed ludzi, staje, macha do nich. Okej, zebraliście się tutaj, a zebrało się tam naprawdę fura ludzi. Z tego, co jest mowa później, to może mogło być około 3000. I on zaczyna do nich krzyczeć głośno i mówić, wydaje wam się, że te chłopaki się upili. Bo tak, już były takie pogłoski tutaj. Czytamy w Bożym Słowie. O, pewnie się upili czy coś. No, nie wiem, jakim cudem. Nie widziałem człowieka, który się upił i zaczyna mówić w innym języku, którego nigdy się nie uczył. To jest dosyć zastanawiające. No, ale takie były pogłoski, więc on mówi, to nieprawda. A wiecie dlaczego? Bo jeszcze jest za wcześnie. Trochę żeście przesadzili. Dokładnie tak im odpowiada, a następnie zaczyna mówić. Zaczyna mówić kazanie, które wow. Pierwsze swoje, wow. Pierwsze w ogóle w kościele, wow. I wiecie, człowiek, który nie miał takiego wykształcenia i który nie do końca rozumiał, co Pan Jezus w ogóle przyniósł, nagle staje przed ludźmi w odwadze, w przekonaniu i mówi coś, co zmienia zupełnie ich życie i coś, co daje początek Kościołowi. Ja wam powiem tak. Bywało, przyznam się do tego szczerze, że omal stałem na granicy, a nawet nie wiem, czy przypadkiem się nie modliłem o to, żeby za dużo ludzi nie przyszło, bo kazanie, które chcę powiedzieć, nie wydaje mi się, że jest dobre. Rozumiem rozterkę prezentacji publicznej. I chyba to jest jeden z największych lęków ludzi w Polsce, z tego, co się zdążyłem już zorientować. Tymczasem Piotr staje i z odwagą opowiada rzeczy, których nie miał prawa. Nie miał prawa wiedzieć, rozumieć i w ten sposób wyjaśnić. Więc to były, słuchajcie, niezapomniane dożynki. A powiedzmy sobie, co wyjaśnił. Na początek przeczytał piękne proroctwo z księgi Joela. Znaczy nie przeczytał, ja przeczytam, on powiedział. On z pamięci poleciał, słuchajcie, z twardego. Tak mówi Bóg. W dniach ostatecznych wyleję mojego ducha na każde stworzenie i będę prorokować. Wasi synowie i wasze córki, młodzieńcy wasi będą mieć widzenia, a starcy sny. Także na moje sługi i na moje służebnice w tych dniach wyleję mojego ducha i będą prorokować. Uczynię cuda wysoko na niebie i znaki nisko na ziemi. Krew, ogień i słupy dymu, słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana, dzień wielki i wspaniały. A każdy, kto wezwie imienia Pana, zostanie zbawiony. Przypominając proroctwo, które prawdopodobnie oni wszyscy znali, ale nie wiązali go z tym, co następnie Piotr mówi. Izraelici, posłuchajcie mnie uważnie. Jezus z Nazaretu był człowiekiem, którego Bóg uwierzytelnił wśród was poprzez cuda i niezwykłe znaki, jakich przez niego dokonywał, o czym sami wiecie. Z woli i postanowienia Bożego został on wydany, a wy, rękami tych, którzy nie uznają Bożego prawa, ukrzyżowaliście go i zabiliście, a Bóg skrzesił go i uwolnił od więzów śmierci. Nie było bowiem możliwe, aby ona nad nim panowała. Nie dość, że stanął odważnie przed ludźmi, wyjął gdzieś z rękawa całe proroctwo, stając, przykuwając ich uwagę i pokazując, że wie, o czym mówi, to jeszcze w pierwszych słowach podkreślił: Jezus Chrystus, o którym wszyscy słyszeliście, wieść się roznosiła szybko i cuda, których dokonywał Pan Jezus, nie można było o nich nie wiedzieć. Jego ukrzyżowanie było jakimś ważnym elementem, tam była cała afera, co się później z nim stało, więc wszyscy trochę tym żyli, to był taki news w telewizji i w gazetach. Więc kiedy on powiedział Jezus Chrystus, to oni będąc tam wiedzieli, o kogo chodzi. A kiedy już dowiedzieli się, o kogo chodzi, dowiedzieli się, że Bóg zaplanował, że Jezus Chrystus zostanie wydany. Żeby nikt przypadkiem nie pomyślał, że to rzeczywiście jest ich dzieło. Powiedział, to jest Boży plan. Pan Bóg przyprowadził swojego Syna tutaj na ziemię, żeby zrobił taką, dokonał takiej, a nie innej misji, a wy rękami pogan go ukrzyżowaliście. No wyobraź sobie siebie teraz w takiej sytuacji. Stajesz na miejscu Piotra, stoisz przed obcymi ludźmi, którzy w każdej chwili za każde bluźnierstwo mogą cię ukamienować. Nie znasz ich, nie masz prawa do nich tak przemawiać. Jesteś Galilejczykiem, który no, nie ma też jakiejś szczególnej pozycji i nagle wyjeżdżasz wszystkim, to wy go ukrzyżowaliście. Ja? Przecież ja przyjechałem z Kuwejtu przed chwilą. Człowieku, pogrzało cię? No naprawdę, chyba się upili. A zobacz, a kumpel przyjechał z Grecji, ten gdzieś tam z Egiptu, jeszcze spóźniony, pociąg mu się, wiesz, tam. No gdzie, jak? Jak my mogliśmy ukrzyżować Jezusa? Słyszeliśmy o nim, dobra, no ciekawa historia. Są jakieś dylematy, ale my? Tymczasem Piotr nie ma żadnych wątpliwości i pierwsze, z czym wyskakuje do nich, to historia o tym, że Bóg ma plan, a do nich to jest oskarżenie. Pokazuje im, kogo zabiliście. Niebywałe, że w momencie, kiedy Duch Święty wstępuje właśnie na Kościół i zaczyna go tworzyć pierwszymi słowami do ludzi wokół, którzy stoją wszędzie, jest właśnie, są słowa Piotra, które mówią, to wy go zabiliście. Ale to nie jest koniec. Od razu dodał, że śmierć nad nim nie panuje, bo został wskrzeszony. Bóg uwolnił go od więzów śmierci. Nie było bowiem możliwe, aby ona nad nim panowała. Przecież Dawid powiedział o nim: zawsze mam Pana przed oczami. On jest po mojej prawej stronie, abym się nie zachwiał. Dlatego cieszę się w sercu i bardzo raduję, gdyż moje ciało będzie spoczywać w nadziei. Nie pozostawisz mnie bowiem w krainie umarłych i nie dopuścisz, aby Twój święty uległ rozkładowi. Wskazałeś mi drogi, które prowadzą do życia, a Twoja obecność napełnia mnie radością. Pozwólcie, że przeczytam dalej. Bracia, przypominam wam patriarchę Dawida. Umarł on i został pogrzebany i aż do dnia dzisiejszego jego grób znajduje się u nas. Ponieważ jako prorok wiedział, że Bóg przysiągł mu, iż jeden z jego potomków zasiądzie na jego tronie i przewidywał zmartwychwstanie Chrystusa, przepowiedział, że on nie zostanie pozbawiony w krainie umarłych, ani jego ciało nie ulegnie rozkładowi w grobie. Tego właśnie Jezusa Bóg wskrzesił, a my wszyscy o tym świadczymy. Kiedy został wywyższony mocą prawej ręki Boga i otrzymał od Ojca obiecanego Ducha Świętego, wylał go, jak to sami widzicie i słyszycie. Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak mówi: Pan powiedział do mojego Pana, usiądź po mojej prawej stronie, aż położę Twych wrogów jako podnóżek pod Twoje stopy. Cały Izrael powinien wiedzieć, że Jezusa, którego ukrzyżowaliście, Bóg uczynił Panem i Chrystusem. Mniej więcej wygląda to tak. Piotr, stając przed nimi, zaczyna używać fragmentów Bożego Słowa, które wszyscy powinni znać. To jest Psalm 16, Psalm 110, to jest proroctwo Joela. Na początek oskarża wszystkich Izraelitów i mówi, to wy zabiliście tego, który przyszedł i tego, na którego tak właśnie wszyscy czekamy. I my nie rozumiemy do końca tego, co się tam wydarzyło. Oni byli przerażeni, kiedy usłyszeli te słowa i kiedy dowód do nich dotarł, musieli być przerażeni, bo oto staje przed nimi ktoś, kto mówi, Mesjasz przyszedł, a wy go zabiliście. Cały naród Izraela, ten w diasporze, ten będąc tutaj, wszyscy razem czekali na Mesjasza. Czekali, aż Bóg się objawi, aż przyjdzie, aż zaprowadzi sprawiedliwe Boże Królestwo, a nagle staje przed nimi Piotr i mówi, słuchajcie, zabiliście go. Dla Żyda, który był pobożny i który uwierzył, że to jest prawda, to musiało być przerażające. Ale za chwilę Piotr uczy o tym, że Chrystus też jest Bogiem. Za chwilę opowiada, że to nie jest tylko człowiek, ale właśnie Mesjasz, prawdziwy Bóg, Zbawiciel, który przyszedł po to, żeby pokazać też, że śmierć nad nim nie panuje. Więcej, poruszył coś takiego jak naukę o wskrzeszeniu. Chrystus jako Bóg Zbawiciel powraca do życia tych, przywraca do życia tych, za których umarł. Wskazuje na ludzką naturę też Jezusa i mówi o tym, że jest fizycznym potomkiem Dawida, ale to, co się wydarzyło na krzyżu, ma zdecydowanie niebiański charakter. Mówi o zmartwychwstaniu, nie Dawida, ale Chrystusa. Mówi o boskiej wszechmocy Chrystusa i stawia Ducha Świętego jako dowód boskości, a na końcu z powrotem przypomina: to ten, którego zabiliście. To kazanie ma masę aspektów teologicznych, których dzisiaj tutaj wszystkich nie omówimy, ale nagle się okazuje, że to, czego Piotr zupełnie nie miał i czego nie był w stanie zrozumieć wcześniej, nagle Duch Święty mu objawił. Nagle wszystko mu się poskładało. Czy ja mogę prosić jakąś chusteczkę, bo chyba przesadziłem z marynarką. Pozwolicie? Dzięki, przepraszam. Jak kaznodzieja z Luizjany, kurka. Tylko musiałbym mikrofon w rękę wziąć, żeby trochę pochodzić po scenie. Piotr nie mógł tego zrobić sam. Dlatego mówię o tym, że to było jeszcze ważniejsze od tego, co nawet przyszło wcześniej. Oni wszyscy zaczęli mówić językami, prorokować, mówić o Ewangelii, ale Piotr wyszedł do nich i zaczął opowiadać. Zaczął opowiadać rzeczy, których sam wcześniej i przed chwilą nie rozumiał. Bóg dał mu tę moc, Duch Święty go natchnął i to zupełnie zmieniło rzeczywistość Kościoła. To jest świadectwo, które dotyka dzisiaj nas. I dlatego jest tak ważnym, abyśmy mieli świadomość roli Ducha Świętego w Kościele. Jako społeczność chrześcijańska Zachód chcemy o tym pamiętać, chcemy wiedzieć, chcemy się tego trzymać, chcemy czerpać z bogactwa, jakim jest. Dzisiaj jako chrześcijanie my nie możemy w ogóle funkcjonować bez Ducha Świętego. To nie jest nawet możliwe. Nie możesz się odciąć od tego, co Duch Święty przynosi, mocy życia, którą daje, mądrości i wszystkiego innego, wszystkich darów, owoców w twoim życiu. Jeżeli chcesz naśladować Chrystusa, to tak naprawdę tylko i wyłącznie właśnie mocą Ducha Świętego. To jest możliwe. To właśnie On nas uzdalnia do rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć, których nie jesteśmy w stanie załapać, a na pewno już nie wykonać. Te wszystkie rzeczy, które tutaj czytamy i które tutaj są opisane, one wyglądają jakby były jakieś magiczne albo nierealne. Tymczasem one są faktem opisanym w bardzo wiarygodnych księgach historycznych, które wydarzyły się w tamtym miejscu i wydarza się do dzisiaj. Do dzisiaj dzieją się rzeczy i Duch Święty działa w Kościele w taki sposób, który nie zawsze jesteśmy nawet w stanie wytłumaczyć. To On uzdalnia nas do tego, żebyśmy dzisiaj tutaj byli i odkrywali, kim prawdziwie jest Jezus Chrystus. To On natchnął ludzi, którzy pisali to Słowo. To On natchnął Łukasza, który spisał Dzieje Apostolskie. A Łukasz zdecydowanie mu się, że tak powiem, odwdzięczył, bo permanentnie o Duchu Świętym wspomina i pokazuje. Dlatego, że Duch Święty jest bardzo istotnym bohaterem dziejów apostolskich. Łukasz pokazuje, że to właśnie przez jego działanie, przez jego natchnienie, to, co się dzieje w dziejach apostolskich, to się dzieje. No dobrze, ale w takim razie społeczność chrześcijańska Zachód dzisiaj, no to co my z tym zrobimy? Pamiętajcie to pytanie, w którym pytałem o to, czy masz takie poczucie i masz taką świadomość, że czasem, albo nawet częściej, albo w ogóle, twoja wiara nie jest do końca, nie wiem, żywa, nie zmienia nic w swoim życiu, nie masz takiego poczucia, że to dokądś prowadzi. My możemy jako społeczność chrześcijańska Zachód uczyć się wiele. Jako wspólnota, patrząc na te pierwsze dni Bożego Kościoła, możemy odkrywać, co jest dla nas. Duch Święty został wylany na wszelkie stworzenie. Piotr, przytaczając właśnie proroctwo Joela, pokazuje nam, że nie ma absolutnie znaczenia. Stojąc przed tymi ludźmi, powiedział: nieważne, dzieci, kobiety, starcy, niezależnie od tego, jaki status, czy niewolnik, czy ktokolwiek, Duch Święty tutaj nie rozróżnia. Nie ma takich rozgraniczeń, nikogo nie faworyzuje. Niezależnie od tego, jaka grupa by to społeczna nie była, albo jak ludzie nie byliby przekonani o tym, że to jest niższa grupa społeczna, albo nie ma swoich praw, według Ducha Świętego to nie ma znaczenia. On buduje wspólnotę ze wszystkich ludzi. Tak jak jest wyraźnie powiedziane, każdy, kto wezwie imienia Pana, zostanie zbawiony. To bardzo cenna uwaga dla nas jako Kościoła, dlatego mówimy, że jesteśmy otwarci dla każdego. Dla nas jest naturalnym, że każdy z nas przez Ducha Świętego jest uzdolniony do rzeczy, które Kościołowi są potrzebne. Jeżeli mamy zbudować wspólnotę, każdy z nas jest częścią organizmu, każdy z nas jest ważną częścią mechanizmu. Duch Święty daje moc. To właśnie On uzdolnił apostoła Piotra. To właśnie On dał siłę apostołom, żeby wyszli razem tam i zaczęli modlić się w ten sposób. To Duch Święty posyła ich dalej na misję, której my nawet do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć. To Duch Święty daje im moc do tego, żeby uzdrawiali potem. To nie są oni. Oni sami mówią, kiedy przychodzą do ludzi, słuchajcie, my nic nie mamy, ale wiesz co, Jezus Chrystus nam coś dał i z tego możemy teraz skorzystać. Chcesz? Albo nawet jak nie chcesz, nieważne. Chcemy, żebyś był uzdrowiony, modlimy się o to. Wiecie, to jest... Te rzeczy, które działy się w Dziejach Apostolskich, jak sobie poczytacie, to fabuła jest na film, czy serial, czy bardzo dużo sezonów serialu, który bardzo wciąga. Problem tylko w tym, że czasem, kiedy to czytamy, nie jesteśmy w stanie wczuć się, co się wtedy działo. Ale gdybyśmy mogli się tam na chwilę przenieść i stać przy apostołach, którzy właśnie mówią do całych tłumów rzeczy, które są zupełnie dla nich obce, nowe i które zmieniają życie jednej, a które sprawiają, że inni ich kamienują, to moglibyśmy zupełnie inaczej spojrzeć na tą historię. Duch Święty nie jest mocą, On jest osobą, On jest Bogiem, danym nam i przysłanym przez Jezusa Chrystusa. Duch Święty nas obdarza mocą do życia na co dzień. Dlatego jest nam potrzebny. Jako chrześcijanin nie możesz żyć bez mocy Ducha Świętego, bez poszukiwania Jego mocy, bez poszukiwania tego, co On daje. A o tym, co daje, jeszcze za chwilę. Duch Święty zmienił zupełnie paradygmat. Tak samo, używam takiego słowa, no, zmienił zupełnie naszą koncentrację. Zmienił koncentrację Piotra. To nie tylko kwestia tego, że on nie rozumiał, czym jest Boże Królestwo, ale on chciał, żeby Boże Królestwo było dla niego. On chciał, żeby Boże Królestwo było takim miejscem, gdzie Pan Jezus teraz im wyznaczy. Ty siedzisz tutaj, ty będziesz ministrem od tego, ty będziesz ministrem od tego i zaprowadzimy razem fajnie sprawiedliwość. I bardzo często nasze życie właśnie, jeżeli chodzi o wiarę, właśnie tak jest budowane. Myślimy sobie, dobrze, jeżeli uwierzę, to Pan Bóg zrobi dla mnie coś. Jeżeli ja coś ładnie tutaj wykonam, nie wiem, będę chodził regularnie do kościoła, będę czytał ładnie Biblię, to Pan Bóg mnie wtedy wysłucha i tak dalej, i tak dalej. I wiara bardzo jest często, jest życzeniowa. Często nie widzimy jej owoców, bo ona jest tylko po prostu takim oczekiwaniem, że jeżeli ja coś zrobiłem dla Pana Boga, to teraz On mi się powinien w dwójnasób odwdzięczyć. Tymczasem Piotr, stając przed tymi ludźmi, pokazuje, że Duch Święty co sprawia w naszym życiu? Że to go już nie interesowało. Już go nie interesowało, czy będzie jakimś wielkim, niewielkim, gdzie będzie siedział. On nawet, wiecie, to nie był on prawie, że... Chociaż był świadomy tego, co robi, to stał przed ludźmi i ta odwaga, którą miał, pochodziła od Ducha Świętego i sprawiła, że teraz zależało mu na tym, żeby Jezus był wywyższony, a żeby ci ludzie mogli usłyszeć Ewangelię, dobrą nowinę o tym, jak mogą być zbawieni. Nie interesowało go, jakie będą tego konsekwencje. Nie myślał o tym, jak to się skończy. Co więcej, później wielokrotnie świadomie narażał swoje życie, robiąc dokładnie to samo. Bo już go nie interesowało, już nie żył on, ale żył w nim Chrystus właśnie przez moc Ducha Świętego. Tego potrzebujesz. Jako chrześcijanin, jako człowiek, który chce być wierzący, jest wierzący, tego potrzebujesz. Potrzebujesz mocy Ducha Świętego w sobie, żeby rzeczywiście doświadczyć codzienności, która pochodzi też z nieba. Duch daje mądrość i odwagę do głoszenia Ewangelii. Nawet w Księdze Izajasza czytamy o duchu mądrości, rozumu, rady, męstwa, bojaźni Boga, o duchu poznania. Czytamy o wszystkich najróżniejszych darach, które daje Duch Święty i je przynosi. Jest tak dużo obdarowań w Kościele, najróżniejszych, które Duch Święty wkłada w nasze życie, w nasze serce, w nasze umysły, a które zupełnie wcześniej nie były naszym udziałem. Chociażby właśnie to możliwość dzielenia się Ewangelią z ludźmi w innym języku, nagle, ni stąd, ni zowąd. Niektórzy z nas tutaj mają dar gościnności, dar modlitwy, dar wiary, dar słowa mądrości. To są najróżniejsze rzeczy, które będziemy i chcemy doświadczać na co dzień. Dlatego, że Duch Święty działa w Kościele dzisiaj, jeżeli chcemy zobaczyć, jak On buduje swoją wspólnotę, Możemy za tym też tęsknić i tego szukać, bo właśnie to Duch Święty przynosi. Duch Święty wreszcie jest tym, który daje nam moc do tego, żeby nasze życie było owocne. Kiedy mówimy o owocu Ducha Świętego, mówimy o owocu Jego działania w naszym życiu. Nie naszych wysiłkach i staraniach, ale mocy Jego działania w naszym życiu. No i wreszcie Duch Święty sprawia, że coraz lepiej poznajemy Bożą miłość, prawdę, którą jest Jezus Chrystus, to, kim jest, po co przyszedł, co zrobił. To sprawia, że jako Kościół nie zgubimy sedna Ewangelii. To właśnie dlatego Piotr mógł stanąć przed tymi ludźmi i powiedzieć im, to wy go zabiliście. To ja go zabiłem. To my go zabiliśmy. Widzicie, bo właśnie przesłanie Ewangelii, jeśli nigdy go nie rozmydlimy, tak będzie brzmiało. Że przyszedł Jezus Chrystus na ten świat i myśmy go nie przyjęli, byliśmy zbuntowani. Ty i ja go zabiliśmy. Nasz grzech, nasz bunt, nasza negacja Bożej prawdy i tego, kim jest, my go zabiliśmy, ja go zabiłem. To przeze mnie został ukrzyżowany i przez mój grzech. I właśnie od tego się zaczyna Ewangelia i Duch Święty właśnie jest tym, który przekonuje o prawdzie, o sądzie, o sprawiedliwości. I to Duch Święty jest tym, który uzdalnia człowieka do powiedzenia, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. I za każdym razem, gdzie byśmy się nie obejrzeli w Bożym Słowie, to jest Duch Święty, który sprawia, że te rzeczy w ogóle są możliwe. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak Kościół się rozwija i chcemy zobaczyć nie tylko w Bemowie, w całej Warszawie, ale i w Polsce, moc Ducha Świętego i działanie Jego w życiu każdego z nas jest absolutnie niezbędne. I teraz apostoł Piotr na końcu mówi, po tym jak już słowa, które powiedział, dogłębnie wstrząsnęły wszystkimi i pytali, to co mamy czynić? A Piotr odpowiedział, nawróćcie się, każdy z was niech przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, otrzymacie dar Ducha Świętego, bo obietnica Boża dotyczy was i waszych dzieci oraz tych wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz powoła do siebie. On nawet nie miał pojęcia, co mówi, myślał o Izraelitach, o pobożnych Żydach. A się okazuje, że rzeczywiście Ewangelia dotarła na cały świat, do tych ludzi, których oni traktowali jak pogan i którzy poganami byli. I dotarła też do nas tutaj. Duch Święty sprawia, że niesiemy ze sobą Ewangelię, która jest dla wszystkich mocą ku zbawieniu. Ale mylilibyśmy się, gdybyśmy powiedzieli, że Ducha Świętego możemy do czegoś zmusić. Albo że Duchem Świętym możemy w jakikolwiek sposób sterować. Że Duchem Świętym możemy w coś rzucać. Że Ducha Świętego możemy gdzieś schować. Że możemy robić w Jego imieniu rzeczy, których On wcale by nie chciał. Obynajmniej. Widzicie, Duch Święty ma to do siebie, że działa i wieje, jak jest napisane w Bożym Słowie, tam, gdzie chce. Jest trochę jak wiatr. Nagle przychodzi, nagle się zrywa, powywraca wszystko, a za 5 minut go nie ma. A czasami przychodzi łagodnie i przyjemnie, tak, że aż po prostu masz ochotę, o, wiej dalej. Duch Święty to wcale nie skowronek, który przychodzi i ładnie ci zaśpiewa, żebyś się lepiej poczuł. Ale Duch Święty potrafi wskoczyć do twojego życia, tak pozamiatać, że później przez parę dni będziesz w ogóle ślepy i oniemiały, tak jak było z apostołem Pawłem. I on się, uwaga, wcale o to nie prosił. Czyli rozumiecie to? Apostoł Paweł, jeszcze wtedy Szaweł, jadąc właśnie po to, żeby ganiać chrześcijan, żeby tępić Kościół Jezusa Chrystusa, nagle pada w mocy, którą właśnie Jezus przez Ducha Świętego działa i po prostu, słuchajcie, i jego życie się wywraca do góry nogami. I nie dlatego wcale, że chciał. On jechał zupełnie w innym celu. A Pan Jezus powiedział, co ty mnie prześladujesz? Dlaczego mnie prześladujesz? Ja mam inny plan dla ciebie. I koniec. Duch Święty sprawia, że Filip jest przenoszony do dworzanina królewskiego i nie. I tam, słuchajcie, jak poczytacie Dzieje Apostolskie, zachęcam do tego, żebyśmy czytali je teraz, naprawdę, bo kiedy zobaczycie te wszystkie rzeczy, które tam się działy pod wpływem Ducha Świętego, kiedy kiedy są ludzie uzdrawiani, kiedy ich życie jest przemieniane, kiedy Duch Święty przychodzi do domu Korneliusza, urzędnika rzymskiego, który jeszcze się nie nawrócił, a już Duch Święty przychodzi. Piotr tylko zaczął opowiadać Ewangelię, a oni już, wiecie, już się modlą właśnie w najróżniejszych językach i chwalą Boga. Jeszcze go do końca nie zrozumieli, nie poznali. I tego jest całe mnóstwo. Duch Święty nie jest od niczego uzależniony. To nie jest tak, że mamy jakieś warunki, które musimy spełnić, oprócz tego, że Pan Bóg chce, żebyśmy się nawrócili, ale może być też tak, że ty nie będziesz tego chciała. Duch Święty przyjdzie do ciebie w swojej całej mocy i okazałości i przekona cię, może nawet we śnie. Nie mam zielonego pojęcia. Duch Święty ma nieograniczoną moc i możliwości, a z pewnością jest postacią nietuzinkową. Ale jedno, co jest tak bardzo istotne w społeczności chrześcijańskiej, Zachód, i ta szczególna rola Ducha Świętego, którą bardzo chcemy podkreślać i podkreślać będziemy wielokrotnie. I ci z was, którzy byli na cyklu i kursie Powołani do wolności, pewnie o tym wiecie. Ci, którzy nie byli, będziecie mieli z pewnością okazję. Apostoł Paweł podsumowuje to w ten sposób. W 4 rozdziale listu do Galatów. Gdy jednak wypełnił się czas, Bóg wysłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, narodzonego w czasach prawa, aby uwolnić tych, którzy podlegali prawu, abyśmy się stali przybranymi dziećmi. A ponieważ jesteście synami, Bóg wysłał do naszych serc Ducha swego Syna, który woła Abba Ojcze. Tak więc nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem z woli Boga. To właśnie Duch Święty jest tym, który w niewysłowionych westchnieniach, kiedy jest nam źle, kiedy nie wiemy, co powiedzieć i po prostu robisz, nie wiem, Panie Boże, nie wiem, to On wtedy modli się razem z tobą. To niesamowite, że to Duch Święty jest właśnie tym, który przekonuje cię o tym, że jesteś córką i synem Boga żywego i co to znaczy w twoim życiu. To Duch Święty jest tym, który objawia całą prawdę o Jezusie Chrystusie, o Jego miłości i o tym, co dzisiaj Bóg ma dla ciebie. Widzisz, jeżeli będziesz tutaj przychodził, jeżeli będziesz dobrze się czuł w tej społeczności, w tej wspólnocie, jeżeli po prostu będziesz taką częścią, będziesz może nawet gdzieś w służbie, ale nie dotrze do ciebie prawda o tym, że Duch Święty musi zmienić twoje życie, to może to czasem wyglądać bardzo mizernie, a w rezultacie sfrustrujesz się i pomyślisz sobie, to nie działa, to jest bez sensu, to nie jest dla mnie, to nie jest dla mojego życia. Może inni są jacyś fajniejsi, może Pan Bóg ich bardziej kocha, ale u mnie co? To Duch Święty jest tym, który właśnie został przysłany przez Jezusa po to, żeby cię podnosić, żeby posilać, żeby dać ci mądrość, żeby dać ci odwagę, żeby dać ci wszelkie dary i żeby twoje życie owocowało. Więc jako społeczność chrześcijańska, Zachód, jako wspólnota, szukamy wolności, która jest w Chrystusie, a która przychodzi właśnie z mocą Ducha Świętego i z tym przekonaniem, które On wkłada nam w umysły i serca. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy modlili się o to, żeby Duch Święty dotknął nas tak, jak dotknął apostołów wtedy. I nie chodzi o jakiś mistycyzm. Nie chodzi o to, że będą nam się trząść ręce, że pojawią się jakieś języki ognia, że to będą jakieś mistyczne obrazy, za którymi często jako ludzie ganiamy, mamy przekonanie, że coś, co jest ponadnaturalne, musi dziwnie ponadnaturalnie wyglądać, a tak naprawdę nic nie zmienia w naszej pobożności i w naszym życiu. To nie jest działanie Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty przychodzi do serca i umysłu człowieka, to sprawia, że... no właśnie. Tego się nie da opowiedzieć do końca. Nagle zaczynacie przekonywać, nagle zaczynają ci się objawiać te rzeczy, zaczynasz rozumieć, kim jest Jezus Chrystus i jeszcze bardziej rozumiesz, kim jest Jezus Chrystus i jeszcze doskonalej rozumiesz, kim jest Jezus Chrystus, jeszcze bardziej poznajesz Chrystusa, jeszcze bardziej chcesz do Niego przylnąć i za Nim iść. To jest właśnie dzieło i praca Ducha Świętego cały czas. I jeżeli społeczność chrześcijańska Zachód jako wspólnota nie będzie wypełniona Duchem Świętym, to my tam nie dotrzemy. Jestem przekonany, że Pan Bóg chce nas Nim napełniać. Chce napełniać nas swoim Duchem. Posłał Go, aby nas pocieszać, aby nas podtrzymywać, aby dać nam swoją moc. I dzisiaj tą mocą właśnie chcemy działać. Kiedy mówimy tutaj kazanie, chcemy je mówić mocą Ducha Świętego. Czy to znaczy, że jesteśmy nietrzeźwi i otępiali i wiecie, no, widać tylko białka naszych oczu i po prostu mówimy coś w transie? Absolutnie nie, bo kiedy apostoł Piotr mówił do nich kazanie, to było chwilę po tym, jak właśnie stąpiły na nich te języki ognia i on nie był nieprzytomny, on był w pełni świadomy tego, co mówi i stanął. Ej, słuchajcie, coś tam gadacie, że chyba się upiliśmy. Nie, przepraszam, to ja może przerwę na sekundkę i wam opowiem, o co chodzi. I właśnie tak to działa. Chcemy żyć mocą Ducha Świętego w całej wspólnocie i chcemy widzieć, jak wylewa się ona na całe miasto. Chcemy czerpać z tego siłę, chcemy uczyć się. Chcemy wiedzieć, że to Duch Święty w nas działa, że to Duch Święty przemawia przez nas, kiedy mówimy kazania, kiedy przygotowujemy poczęstunek, kiedy uczymy nasze dzieci, kiedy witamy się z Tobą tutaj na tym miejscu, kiedy uczymy się gościnności dla każdego, kiedy odkrywamy, co mówi Jego Słowo, kiedy służymy innym, kiedy idziemy służyć sierotom i wdowom, kiedy dzielimy się tym, co mamy. Chcemy, aby to wszystko było inspirowane działaniem Ducha Świętego, nie inaczej. Bo to On właśnie przyczynił się do narodzenia Kościoła, którym do dziś jesteśmy i będziemy. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który nie zostawił nas samych. Dziękujemy Ci za to, że po tym wszystkim, co wydarzyło się na krzyżu i zmartwychwstanie i Twoje wniebowstąpienie, Ty, Panie, wiedziałeś, czego potrzebujemy. I obdarzyłeś nas tą mocą, z której Ty sam działałeś tutaj na ziemi. Jezu Chryste, to Ty byłeś poczęty z Ducha Świętego i prowadzony Duchem Świętym i Ty, Panie, działałeś mocą Ducha Świętego, a teraz dałeś Go nam. I Ojcze, chcemy być Kościołem, który czerpie z tego siłę i moc. Nie chcemy, Panie, tego omijać, nie chcemy tego zaprzepaścić, nie chcemy, Panie, siadać w swoim domu i martwić się, że nasze życie jest jakieś takie byle jakie, albo że ta wiara do niczego nas nie prowadzi, ale żebyśmy, Panie, mogli usiąść razem, czy tutaj, czy gdziekolwiek będziemy, czy będziemy w samochodzie, czy w pracy, czy w szkole, Panie, za każdym razem czuć, jak Twój Duch Święty porusza nasze serce i nasz umysł, uczy nas codziennie, przekazuje nam Twoją prawdę, ponagla nas, daje nam odwagę i mądrość do tego, jak być Twoją córką, Twoim synem i co to znaczy. Boże, tak bardzo tego pragniemy i teraz prosimy Cię, Panie, abyś Ty napełnił nas swoim Duchem Świętym. Potrzebujemy tego, Panie. Potrzebujemy Twojego przemienienia. Potrzebujemy Twojej siły, Twojej radości, Twojej mocy, Twojego przekonania na co dzień. I jako Kościół i jako każdy z nas. Boże, proszę Cię teraz o to, aby Duch Twój Święty spoczął na nas wedle Twojej obietnicy. Tobie niech będzie chwała. W imieniu Jezusa. Amen. Słuchajcie, zawsze zostawiamy takie dwie minutki. Dosłownie dwie minuty. Tego w takiej zaganianej Warszawie. Wiecie, z Duchem Świętym to jest tak, że On czasami zrzuci Cię z konia i powie, co chce, ale czasami jest tak, że przychodzi po prostu w ciszy, kiedy po prostu na chwilę zastanowisz się nad swoim życiem albo poprosisz, żeby po prostu Pan Bóg działał w Twoim życiu. A może dzisiaj, siedząc tutaj, podczas tych dwóch minut, poproś, żeby Duch Święty przemienił zupełnie Twoje życie, żeby napełnił Twoje serce i Twój umysł i żeby poprowadził Cię i żeby nauczył Cię, czym jest Jego Kościół i życie jako Boże dziecko. To dobry moment.